Słuchasz podcastu Everest Lidera.
Cześć, nazywam się Ania Sernacka-Smith. Zawodowo jestem menadżerem, konsultantem HR, przedsiębiorcą, właścicielką firmy Effectiveness.pl, która wspiera liderów w rozumieniu różnic osobowości i wykorzystywaniu tych informacji we właściwym doborze pracowników, podnoszeniu jakości współpracy i rozwijaniu postawy liderskiej. Tytuł tego odcinka: ale to nie moja wina. Jak reagować na pracowników, którzy nie chcą wziąć odpowiedzialności za swój błąd? Cześć, dzień dobry. Ale ja sobie nie ułatwiam sprawy. Tak pomyślałam, nagrywając kolejny raz tytuł tego odcinka. Bo wyobraź sobie, sama się do siebie uśmiecham, jak naprawdę nieprosto jest wypowiedzieć frazę, którzy nie chcą wziąć odpowiedzialności za swój błąd. Jak mi nie wierzysz, to sama spróbuj. Naprawdę to nie jest proste. No dobra, przynajmniej dla mnie. Ale ten taki, jak to Amerykanie by powiedzieli, takie tongue twister jest warte poćwiczenia tego, dlatego że temat, z którym dzisiaj do ciebie przychodzę, jest naprawdę ważnym tematem. Znowu jakby wybieram, czy staram się wybierać ci takie tematy, które, no, w których poczujesz, że tak, to jest coś, czym i ja się mierzę. No i bez dwóch zdań są to też pracownicy, którzy w sytuacji, w której popełnili błąd i ty z boku po prostu to widzisz, to jest jakby ewidentne, mogą świadczyć o tym fakty, tak? Możesz po prostu też swego doświadczenia widzieć, że coś powinno być zrobione inaczej. To takie osoby, zamiast po prostu powiedzieć, dobra, okej, biorę to na klatę, idę dalej, wyciągam lekcję z tego, to one to, co robią, zaczynają szukać niejako wymówek, dlaczego to nie ich wina. Co się takiego wokół wydarzyło, że no w ogóle do takiej sytuacji, do tego błędu doszło. Więc dzisiaj ci opowiem o takich osobach, o zachowaniach, które te osoby charakteryzują. Wyjaśnię ci w ogóle, dlaczego takie osoby tak robią, tak mówią. No i naturalnie wskażę ci też, co możesz zrobić, żeby po prostu żyło ci się łatwiej, a będąc tutaj bardziej precyzyjną, co zrobić też, żeby no tak poprowadzić pracownika, tak z nim rozmawiać, tak go zainspirować, żeby on zobaczył, czego może o sobie nie widzieć, żeby pomóc mu, no właśnie do tej całej sytuacji podejść konstruktywnie, czyli nie szukać wymówek, ale bierz na klatę i jedź z tym tematem. Posłużę się tutaj modelem zachowań, którym jak mnie słuchasz, to wiesz, że się mocno zajmuję. To jest model DISC. I osoby, które w rozmowie zachowują się w sposób, który do tej pory ci opisała, zwykle jest tak, że to są osoby, u których dominuje bardzo mocno styl zachowania sumienny. Po angielsku to jest takie compliant, dlatego w modelu DISC nazywamy osoby o stylu C. Mówimy tutaj o osobach, u których ten wskaźnik stylu sumiennego jest po prostu wysoki. Tłumaczę to, wyjaśniam, chcąc mocno wskazać, że każdy z nas naturalnie ma ten w sobie styl zachowania. Do tego doszedł profesor Marston. Natomiast chodzi o to, w jakim stopniu intensywności. I osoby, o których ci dzisiaj opowiadam, u nich ten styl bardzo jest silny, on daje o sobie znać. No ale dobrze, jak my możemy rozpoznać takie osoby? Oprócz tego, że mogą właśnie mówić, że to nie moja wina. Zacznijmy od tego, co jest bardzo mocnego w tych osobach, bo to, że może być jakieś jedno trudne, irytujące zachowanie, no to nie przekreśla potencjału takiej osoby. Zwykle to są osoby, które będą bardzo mocno skoncentrowane na zadaniu, na takich poszczególnych krokach w procesie. Dlatego one też będą bardzo takie systematyczne, będą zwykle bardzo dokładne, precyzyjne w komunikacji i będą odnosić się do szczegółów, będą dbać o te szczegóły, będą chciały zabezpieczyć bardzo mocno jakość, stąd będą sprawdzać wszystkie możliwe scenariusze danej sytuacji. Takie osoby charakteryzuje też to, że one są zwykle bardzo kreatywne w udoskonalaniu procedur i procesów. Więc jak szukasz osoby, która coś ci sprawdzi, która też wyłapie, co w danym procesie nie działa, co możemy zrobić inaczej, to będą właśnie te osoby. Ja też lubię o takich osobach opowiadać w ten sposób, że one tak twardo stąpają po ziemi. One definiują sytuację, zbierają informacje, poddają pomysły w wątpliwość, bo potem widzą realne zagrożenia dla danej sytuacji. No i też o tym mówią. Więc to nie są osoby, które na hura będą patrzyły na przykład na nowy pomysł z perspektywy takiej, jakie to jest ekscytujące, jak mi to imponuje, jak to będzie coś nowego, jakby pełna ekscytacja. Te osoby wpierw będą zauważały to, co tam może nie wyjść. I nie ze złych intencji, bo ich intencją jest to, żeby zabezpieczyć potencjalne błędy, tak? Więc ciekawe zobaczyć jest to, że one chcą zabezpieczyć te błędy, więc gdzieś wydawałoby się, że te kwestie błędów mają rozpracowane, no ale przechodzi do ich własnego błędu, to jeśli gdzieś mocno nie mają przepracowanego swego stylu zachowania, tego nie analizowały, to może być im trudno do tego błędu się po prostu przyznać. Takie osoby mogą być postrzegane przez innych w ten sposób, że mogą mieć nieco negatywne nastawienie. Mogą być tak postrzegane, ale one zwykle tak mają, bo właśnie one początkowo zauważają zagrożenia, niedoskonałości i będą przez ten pryzmat o danej sytuacji mówić. Jeśli mnie słuchasz, to też wiesz, bo często o tym mówię, że oprócz tego, że ja mam taką dość dominującą osobowość, to ja też dużo mam w sobie tego czynnika sumienności, tego stylu zachowania. I wydawało mi się, jak zaczęłam pracować z modelem DISC, że ja to wiem, że ja to rozumiem, ale dopiero kiedy wyjechałam do Stanów Zjednoczonych, gdzie dzisiaj mieszkam i zaczęłam przebywać w kulturze, w której nie ma aż tak dużo takiego silnego stylu C, to dopiero wtedy doświadczyłam tego, usłyszałam de facto, jak silne to C u mnie jest, jak ja naprawdę mocno komunikuję przez to, co może nie wyjść, gdzie widzę zagrożenia, jak bardzo skupiam się właśnie na tym, żeby nie wyszło, że gdzieś jest mój błąd. Jakby bycie w innej kulturze było dla mnie takim lustrem, które pozwoliło mi doświadczyć i tak spojrzeć prawdzie w oczy. Ania, to u ciebie jest wysokie, no i teraz zrób z tego dobry użytek, a nie nadużywaj tego. No i zobacz, taka świadomość tego, jak ja mam, co z tym w ogóle robię i jak to może się ujawniać, pozwoliło mi dzisiaj jakby tym stylem zachowania zarządzać i czerpać z niego to, co jest mocne, a właśnie nie nadużywać tego, co jest trudne, chociażby właśnie to, o czym traktuję dzisiejszy odcinek. No ale idąc dalej, albo inaczej jeszcze, dopowiem tutaj to, dlaczego ta amerykańska kultura była dla mnie lustrem. Bo ja doświadczyłam tego, że inne osoby, osoby inne ode mnie, czy nawet które mają styl C, ale w innej kulturze on nie jest taki wyostrzony, to okazało się, że ja to mam naprawdę na wysokim poziomie, że na daną sytuację ja jednak będę tą osobą, która będzie mocniej niż inni komunikowała, co na przykład właśnie w danym projekcie nie jest idealne, nie jest wystarczająco dobre, nie jest po prostu dobre. No i teraz idąc dalej, jakby zaczęłam o sobie, więc trochę też pokontynuuję to. Ja ten styl C bardzo sobie w sobie cenię, bo za tym stoi, że jest to, że jestem bardzo systematyczna, bardzo zorganizowana. No jestem bardzo taką zadaniową maszyną, chciałoby się powiedzieć. No tak mam i dzięki temu też jestem tu, gdzie jestem. To, czego nauczyłam się o sobie i dowiedziałam się z DISC o sobie, to, że te wszystkie zachowania, które ja włączam, które ci do tej pory opisałam, biorą się z tego, że u mnie jest bardzo silny strach przed krytyką. I dlatego osoby, które mają wysoki styl sumienny, one właśnie jak popełnią błąd, no to będą w tej sytuacji robić wszystko, żeby uciec od tego, czego się najbardziej obawiają, czyli tej krytyki. I to jest bardzo silne, tak jak każdy z nas czego się obawia, jedni utraty kontroli nad sytuacją, inni w ogóle odrzucenia na przykład zespołu, czy takiego osobistego odrzucenia. Osoby o wysokim stylu C po prostu boją się krytyki. I ważne jest to, żeby po prostu mieć tego świadomość. W książce Siła różnic w zespole. W jednym z rozdziałów ja opisuję to, jakie zachowanie włączamy, chcąc uciec przed naszymi lękami. Bo naturalne jest to, że taka jest natura człowieka, że idziemy w kierunku tego, co przynosi nam przyjemność, a to, czego nie chcemy, czego się obawiamy, po prostu odrzucamy. Stąd te osoby, nawet nie tyle, że one jakby nie chcą wziąć odpowiedzialności za swój błąd, ale w sytuacji popełnienia błędu i tego, kiedy no to wychodzi na światło dzienne i ja przy kimś mam to zweryfikować, no to naturalnie bardzo silnie włącza się ten strach przed krytyką i dlatego ja wtedy włączam to, szukam argumentów, które by potwierdzały, że może niekoniecznie, no właśnie to jest mój błąd, jakby będę robiła wszystko, żeby przed tą krytyką uciec. I mówię tak mocno o tej krytyce, to podkreślam, bo chcę zachęcić Cię do tego, żeby na takie osoby w ten sposób spojrzeć, bo to Ci pomoże przestawić trochę, przekierować myślenie tych osób na swój temat. I dzisiaj też zamodeluję Ci, jak to możesz zrobić. Ale idąc dalej, osoby, o których Ci dzisiaj opowiadam, właśnie dlatego, że boją się bardzo mocno krytyki i często też nie zdają sobie sprawy z tego, też ja tego doświadczyłam, że kiedyś usłyszałam, że się właśnie pierwszy raz, że ja się boję krytyki, no to pierwsze co powiedziałam, że to chyba nie jest prawda. Do końca tak nie jest. No jest tak, dzisiaj to wiem, nawet ta moja reakcja obronna, no właśnie była efektem tego, że ja się tej krytyki obawiam. Też inną konsekwencją tego jest to, że takie osoby patrzą na daną sytuację w bardzo czarno-białych kolorach, więc jak coś nawet nie tyle, że no właśnie jest totalnie zawalone, no ale gdzieś jest niedociągnięcie, to one bardzo łatwo włączają taki scenariusz tak bądź nie, czarny albo biały, czyli w takich skrajnościach. Stąd właśnie tak zaczynają się tłumaczyć, bo w ich głowach może się pojawić takie przekonanie, że wyjdzie, że nie jestem kompetentny, kompetentna. Co ty z boku, słuchając tego, zwykle pewnie dobrze wiesz, że to na przykład no, jeden błąd nie podważa czyjś kompetencji, jakby całokształtu. Ale miej też na uwadze to, że dla takich osób nie jest proste to przyjąć, że one mają taką tendencję do patrzenia właśnie na daną sytuację i też na siebie bardzo takim czarno-białym, jak powiedziałam, scenariuszu. I dlatego na przykład w takich sytuacjach, nawet wtedy, kiedy mówisz o tym w zespole i bardzo jasno mówisz, że dajesz na przykład w zespole prawo, no takie nadajesz prawo do popełniania błędów, że u was panuje kultura taka, że możecie popełniać błąd naturalnie, o ile biorę z tego lekcję, idę dalej. A możesz obserwować, że jakby te osoby niby na poziomie deklaratywnym to przyjmują, no to pytanie, dlaczego tak ciężko właśnie im uznać ten błąd? No przyczyna jest tego taka, jak Ci do tej pory opisałam, że są osoby, dla których no po prostu to jest trudniejsze niż dla innych osób. I warto to o tych osobach wiedzieć. Przejawem też tego silnego stylu C, stylu sumiennego, jest to, że one bardzo mocno koncentrują się na szczegółach. Stąd, no dlatego w tym błędzie, nawet kiedy on nie był taki, wiesz, no z kategorii takich ciężkich, no jakby postrzegują trochę to tak, jakby no świat się zawalił. Zatem przejdźmy do tego, jak takiej osobie możesz pomóc, żeby ona zauważyła swoje też reakcje, żeby nie nadużywała swego stylu zachowania, żeby miała większą czujność na to, jak do danej sytuacji podchodzi. I po pierwsze, jeśli wyczuwasz, że w swoim otoczeniu masz takie osoby, no idealnie byłoby to, gdybyś miał takie osoby przebadane badaniem DISC-3, no więc wtedy w ogóle masz czarno na białym informację o tym, czy rzeczywiście to jest ta osoba o wysokim stylu C. Wtedy też wiesz bardzo dokładnie, jak z taką osobą rozmawiać, bo to raport Ci podpowie. No ale dzisiaj chcę Ci w takiej pigułce przekazać, jak z taką osobą współpracować, plus W opisie do tego odcinka masz do pobrania dokument, w którym ci zebrałam takie wskazówki do komunikacji z tą osobą. Jak z takimi osobami możesz się komunikować. No ale dobrze, na potrzeby dzisiejszego odcinka, dzisiejszego spotkania w podcaście, co możesz zrobić, żeby takiej osobie pomóc konstruktywnie do takiej sytuacji podejść? Otóż po pierwsze, pamiętaj o tym, jaka jest ta osoba, prawda? Czyli jakie są jej mocne strony, no ale właśnie czego ona może nadużywać, czego ona się tak naprawdę tam najbardziej obawia. I pamiętaj, że to jest krytyka, że ona to będzie brała bardzo osobiście. Więc to, jak możesz jej pomóc, to to, że nie daj jej poczuć, że jest krytykowana. Pomóż jej się skoncentrować na poprawieniu zadania. Co to oznacza? Tak jak wspomniałam na samym początku, takie osoby są bardzo mocno skoncentrowane na zadaniu, mniej na człowieka. Na człowieku to nie znaczy, że one nie myślą o człowieku. Nie, po prostu to, jak procesują informacje, argumenty, których używają, one będą o zadaniu. Więc na samym początku, kiedy nawet słyszysz to, że ktoś mówi, ale jakby to nie moja wina, bo wydarzyło się to i to, i w ogóle od tego zaczyna, to powiedz jakby, słuchaj, jakby zatrzymajmy się, dobra? Powiem ci, jak ja to widzę. Takie są fakty. Ja nie mówię, że ty do tego się nie nadajesz, jakby nie patrzmy na to w ten sposób, skupmy się na tym, jak to zadanie zostało zrealizowane, czy jak ty je zrealizowałeś, tak? I popatrzmy, co następnym razem możesz zrobić lepiej, czyli pomóż takiej osobie oddzielić to, co jest osobiste, co może dotyczyć jej, od zadania, które ona wykonywała. Jak to może brzmieć? Podam ci przykład. Zamiast powiedzieć, twoje prognozy były naprawdę nietrafione, czyli zobacz, twoje prognozy, więc taka osoba już z klucza będzie się broniła, bo będzie czuła, że to jest jej krytyka. Nie? Nie mówię, że taka jest twoja intencja, ale tak ona może odbierać. Możesz powiedzieć, dane, które mi przedstawiłeś jako prognozy, były zaniżone. Z doświadczenia wiem, że dobrą praktyką jest zrobienie listy kontrolnej, aby następnym razem mieć pewność, że masz wszystkie informacje, zanim przedstawisz prognozy. Co ty na to? Tak? Wskaż takiej osobie, że no, ten błąd nie przekreśla tego, że dbasz o jakość. Ja to widzę. Ja cenię to, że jesteś tak skoncentrowany, tak skrupulatny. Natomiast to, o co cię proszę w przyszłości, no to o większą uważność na X, Y, Z i tak dalej, i tak dalej. Czyli zobacz, chodzi o to, żeby pokazać tej osobie, jakie ona kroki może podjąć, żeby coś wykonać lepiej, ale przede wszystkim pomóż oddzielić to, że ona będzie myślała, że to jest krytyka jej, od tego, jak zadanie zostało zrealizowane. No i możesz sobie myśleć, nie mówię, że tak jest, dlatego tak się ja teraz bronię, możesz sobie myśleć, że a jaką to robi różnicę? Czy to naprawdę robi różnicę? Jeśli ty nie masz wysokiego stylu C, to dla ciebie pewnie nie będzie robiło to różnicy. Natomiast u osób, które mają no właśnie ten styl zachowania wysoki, to będzie robiło naprawdę dużą różnicę, bo to pomoże uspokoić to, czego one najbardziej się obawiają. Dlatego w relacji z taką osobą nawet nie koncentruj się na tym, to ci bardzo do tego zachęcam, że nie weźmie odpowiedzialności za swój błąd, nie chce tego zrobić, znowu im będzie tłumaczyć. Nie. Wiedząc, dlaczego te osoby tak robią, bądź jakby bardziej czujnym obserwatorem, wejdź w bardzo taką dojrzałą postawę, taką dorosłą postawę, z której bierze się to, że po prostu nazywasz to, co widzisz. I pomóż osobie tej zobaczyć to, bo inaczej po prostu tam będzie bardzo dużo emocji po jednej i po drugiej stronie. I ty będziesz chciał przekonać ją do tego, żeby no zobaczyła, co robi, że nie bierze tej osoby odpowiedzialności za błąd, a druga osoba będzie się tłumaczyła, że to nie jej wina. I to jest wtedy ciężkie do tego, żeby jakby no, pójść do przodu. Niech twoją intencją będzie wsparcie tej osoby właśnie w tym, żeby zrobić krok do przodu. Bo też podpowiem ci, że ta osoba myśli wraca myślami i argumentami do przeszłości. Tak, nawet mówiłam o tych wymówkach, te argumentów, dlaczego to nie moja wina. Ona będzie podawała argumenty z przeszłości. Co się wydarzyło, co inni zrobili, co nie było dopilnowane, że to się wydarzyło. Pomóż tej osobie wyjść do przyszłości, zrobić krok naprzód. Pokaż, dobra, to się wydarzyło. Skupmy się teraz na tym, co możesz z tego wziąć. Co możemy zrobić w przyszłości? Co możemy zrobić, żeby zrobić krok naprzód? I tego ta osoba od Ciebie bardzo potrzebuje, żeby też zauważać to, że może rzeczywiście patrzy na daną sytuację w takich czarno-białych tylko barwach, że bardzo skupia się na przeszłości. Jakby bądź w tym... Szukam dobrego słowa, mądrzejszy, no właśnie w takim bardziej postawie dorosłej, w takiej bardziej obserwacyjnej. Miej tę mądrość, o może chyba to chciałam powiedzieć, miej tę mądrość i z niej korzystaj, wiedząc już, dlaczego takie osoby mogą to robić. Zdarzyło mi się też ostatnio usłyszeć od jednego z menadżerów, który powiedział, że no dobrze, ty mi opowiadasz o tej osobie w ten sposób, że ona jest taka skrupulatna, dokładna, że ona rzeczywiście jak czegoś nie wie, no to zadaje pytania. I ja wiedząc to, nawet takiej osobie mówię o tym, że jak masz pytania, to przychodź i pytaj. On mówi mi o tym w ten sposób, że ja pamiętam, że ona się boi krytyki, więc chcę jej pomóc, tak? I nawet mówię, że jak z czegoś nie jesteś pewna, chcesz coś przegadać, to ja jestem, przychodź. A suma summarum ta osoba nie przychodzi. Nie? A później pojawia się błąd, no i właśnie nie bierze odpowiedzialności. No to znowu, wróćmy do tego, kim jest ta osoba. Pamiętaj, że to wszystko, o czym opowiadałam, o jej mocnych stronach, to ona to ma. Jeśli dzieje się tak, że no, do ciebie nie przychodzi, a no, popełnia ten błąd, a ty zapewniałeś, że jakby pomogę ci w tym, żeby zabezpieczyć jakieś trudności, to pamiętaj, że takie osoby bardzo dużo od siebie wymagają. I czasami no to staje się też ich przeciwnikiem. Mi też nie pozwala, nie ułatwia sprawy tego, żeby do ciebie właśnie przyjść i powiedzieć, słuchaj, nie wiem, co mam zrobić. Słuchaj, mam trudność, ciężko mi się do tego przyznać, że na przykład popełniłam błąd. No bo znowu, to jakby w głowie tej osoby może rodzić się to, nie jestem wystarczająco dobry, dobra. No właśnie, chcę zabezpieczyć jakość, a to się nie zadzieje, może nie jestem kompetentny. Więc podsumowując, takie osoby są bardzo mocno nastawione na jakość. To są osoby w komunikacji też bardzo mocno precyzyjne, ale w tym takim procesowaniu informacji bardzo mocno wracają do przeszłości. Im jest ciężko w sytuacji, w której może się okazać, że po prostu popełnił błąd, bo się obawiają krytyki. Więc tak jak dzisiaj Ci o tym mówiłam, pomóż tej osobie oddzielić to, co jej dotyczy, a to, co dotyczy zadania. I pomóż jej w tym, żeby mówić o zadaniu i o tym, jak lepiej może wykonać zadanie, żeby nie odbierała tego bardzo osobiście. Możesz też to ponazywać, jakby słuchaj, ja Cię cenię, chcę to mocno ponazywać, chcę wskazać, więc też zależy mi na tym, żebyś na daną sytuację nie patrzyła bardzo właśnie tych barwach czarno-białych. Ja na to tak nie patrzę, ja się dzisiaj chcę skupić na tym, jak to zadanie było wykonane, a nie na tym, jaki ty czy jaka ty jesteś. I tak jak powiedziałam, w opisie do tego odcinka znajdziesz więcej wskazówek na temat tego, jak z taką osobą rozmawiać, a w ogóle taki już bardzo dokładny opis tego, jak te osoby myślą, jak te osoby działają i co warto, by one o sobie wiedziały, znajdziesz w mojej trzeciej książce Zaangażowany zespół. A dzisiaj to na tyle. Mam nadzieję, że te wskazówki były dla Ciebie użyteczne i następnym razem też przyjdę do Ciebie z tematem, z którego będziesz mógł coś wyciągnąć, będziesz mogła wyciągnąć i zastosować w swojej menedżerskiej codzienności. Za dziś dziękuję i słyszymy się za 2 tygodnie.